Panie profesorze, rozmawiamy o kuchni saskiej, więc czy kuchni w czasach saskich, więc nie sposób tutaj nie przejść jakby do konkretów, tak? Czyli o tym, skąd czerpano może te przepisy, w jaki sposób te potrawy przyrządzano, tak? Także tutaj parę słów prosił jeszcze o taki smakowity kąsek.
Przez wieki wiedza kulinarna była przekazywana z pokolenia na pokolenie. Mistrz uczył czeladnika, kuchmistrz jakiegoś tam kuchcika, albo matka, córkę, ale coraz większą rolę, zwłaszcza w XVIII wieku, odgrywały drukowane i rękopiśmienne książki kucharskie. I zwłaszcza takie rękopiśmienne książki są szczególnie ważne, bo to są pewne notatniki, które świadczą o tym, że ktoś się jakimiś recepturami zainteresował, że to przepisał. Mam przed sobą taki jeden z największych, największy nam znany zbiór kulinarny z czasów saskich pod tytułem Zbiór dla kuchmistrza, tak potraw jako ciast robienia, wypisany roku 1757 dnia 24 lipca. Czyli jest on idealnie z czasów saskich. 1757 rok, z końca panowania Augusta III. Jest to kolekcja receptur kulinarnych spisanych dla Rozalii Pociejowej, żony Antoniego Pocieja, magnata z Wołynia i z Litwy, z Wielkiego Księstwa Litewskiego, dzisiejszej Białorusi. Jest to zbiór niezwykły, bo ma 1000 receptur, obejmuje wszystkie działy sztuki kulinarnej i obejmuje receptury z różnych epok, z różnych lat. Ja wybrałem takie, które pochodzą właśnie z XVIII wieku i tytułem przykładu chciałbym przeczytać dwie receptury. Po pierwsze, żeby usłyszeć, jak to brzmiało, jest to trudne. Jest to język, no jednak z XVIII wieku, a nie z naszych czasów i opisuje inną kuchnię. Ale najpierw przeczytam, potem spróbuję to wytłumaczyć, czy zastanowić się, o czym jest taka receptura. Cytuję. Kapusta słodka z kapłunem. Wziąć kapłuna tłustego, uważyć jaj kilka i usiekać drobno. Nasiekać pietruszki drobno i pieprzu, imbieru, cynamonu nasypać i jaje surowe wbić. I tym onego kapłona nadziać, gardziel mu zaszywszy i ważyć go w rosole, żeby w soli nawrzał. Po tym, gdy już w soli nawrę, wyjąć go i włożyć w kapustę, która w samym mleku wrę i wziąwszy tłustości z mięsa, nalać w nią i ważyć według potrzeby, gdy uwrę, zjeść ją. Pierwej niż tę kapustę ważyć, trzeba z niej gorzkość odjąć tym sposobem. Usiekawszy kapustę co najlepiej, polać ją wrzącą wodą. Gdy kapłon w rosole będzie wrzał, ten tłustość z niego zbierać i potem do kapusty lać. Przepis jest długi i dokładny i zapewne trudno go zrozumieć, ale jedno jest jasne. Jest to skomplikowana procedura, bardzo pracochłonna rzecz. Dzisiaj często gotujemy rzeczy proste i szybkie. Dawniej bardzo drogi był produkt, tak? W epoce głodu, oczywiście król, magnat tego głodu nie cierpiał, chyba że pościł. Nieraz bardzo przykładnie, nieraz w ascetyczny sposób, nawet magnat czy król mógł być głodny, bo tak, taką sobie dietę z religijnych powodów narzucał. Ale generalnie produkt jest bardzo drogi, a praca związana z przygotowywaniem, czas są tanie. Dawniej, dzisiaj na odwrót. No, może dzisiaj produkt i czas też są drogie, obydwa. Mamy tutaj taki specyficzny produkt, kapłon. Kapłon, coś czego dzisiaj w zasadzie już nie jemy, popularne we Francji, w niektórych krajach na zachodzie Europy, to kastrowany i tuczony kogut. Czyli taki kogut, który urasta bardzo duży, do 5 kg albo i więcej, ma bardzo delikatne mięso, jak kurczak, ale jest bardzo tłusty, ogromną ilość tłuszczu. Tłuszcz ceniono, tłuszcz uważany jest zdrowy, tłuszcz uważano, że jest smaczny. Uważano, że ten tłuszcz ma odrębny smak, smak tłusty. Uważano wreszcie, że tłuszcz jest delikatny, w sensie struktury, tak? I dlatego jest dietetyczny, zupełnie inaczej niż dzisiaj. Jest to kapłon, który jest nadziewany. Jest nadziewany jajkami i siekaną pietruszką, ale z pieprzem, imbirem i cynamonem. Czyli na bardzo ostro. To jest charakterystyczna cecha tej dawnej kuchni, używanie ostrych, orientalnych przypraw w dużej ilości, często kilku naraz, tak? Pieprz i imbir razem to jest już bardzo ostre, cynamon trochę łagodniejszy, ale ten korzenny orientalny przysmak będzie tu bardzo wyraźny. Tak? To by się nam coś takiego dzisiaj kojarzyło z jakąś kuchnią orientalną, dalekowschodnią raczej niż polską. Ale to jest kuchnia staropolska, o której zapomnieliśmy. Taki nadziewany kapłan miał być gotowany w rosole, czyli w czymś bardzo słonym. Rosół dawniej to jest coś, co ma dużo soli. Tak? Do tego podawano kapustę, tutaj słodką kapustę, gotowaną w mleku, żeby była delikatna, żeby była słodziutka. Nawet ją wcześniej parzono, żeby nie była gorzka. I w ten sposób powstawało danie drogie i eleganckie. Było drogie, bo miało mięso, to najbardziej delikatne, najwspanialsze, jak wówczas uważano, czyli kapłona. Delikatne, bo drobiowe, ale tłuste i pożywne. Było drogie i eleganckie, bo miało pieprz, imbir, cynamon w takim barokowym stylu. A do tego coś swojskiego, coś lokalnego, kapusta, ale słodka, delikatna, świeża. Dzisiaj często używamy kiszonej kapusty, ale dawniej nikt nie używał kiszonej kapusty wtedy, kiedy była kapusta świeża, bo kiszona kapusta nie służyła jako urozmaicenie, tylko była pewną koniecznością, tak, na jesień, na zimę. Ponieważ w dawnej polskiej kuchni ogromną rolę odgrywały potrawy postne, to przeczytam jeszcze inną recepturę na karpia. Jest taki mit popularny dzisiaj, że karpia wprowadzono w Polsce w PRL-u. Karp jest w Polsce od wieków, od średniowiecza, podawany na Wigilię, tyle tylko, że tych Wigilii było wiele, bo nie tylko Wigilię Bożego Narodzenia obchodzono. I taki typowy przepis na karpia z XVIII wieku, z 1757 roku, z książki Zbiór dla kuchmistrza, przeczyta. Karp z szarą juchą, a naprzód garść pietruszki, cebulę trzy całko lub przy garśni nakrążyć dwoje, rodzenków na gąszcz przy garśnię wielkię, wstawić ryby, w rosole je naważyć, w kęs soli wsypawszy. Skoro wywrę, nalać tym gąszczem, zaprawić korzeniem, pieprzu łyżkę, imbieru łyżkę, anyżu słodkiego łyżkę, muszkatu kęs, goździków kęs, cynamonu łyżkę, oliwy z potrzebą wedle smaku, jak kto rad jada. Limoniej i oliwek, rodzenków obojga, małmazyjej pół kwarty albo wina kwartę, cukru według potrzeby, ażeby polewka była lipka. Wyważyć według słuszności, a może i szczukę tak ważyć, bywa niezła. Znowu przepis bardzo trudny, niezrozumiały lub prawie niezrozumiały, ale to jest karp w szarym sosie. Jeszcze gdzieniegdzie takie danie jest dzisiaj znane, podawane czasami na Wigilię. Na czym to polega? Polega to na tym, że karpia gotuje się. Generalnie ryby gotowano, tak? Nie smażono, tylko gotowano. Trudno było usmażyć rybę tak, żeby była postna, bo trzeba ją smażyć w oliwie, bardzo drogiej, a nie można było ją smażyć w maśle, czy broń Boże na słoninie, smalcu. Jest to słodkie i ostre, tak? Jest tutaj trzy cebule albo dwie przygarśni cebule, dwie takie połączone garście, tak? Dwie takie pełne garście ze złożonych dłoni albo trzy cebule, dużo pietruszki, rodzenki, czyli rodzynki, więc to będzie słodkie. Tę rybę ważymy w rosole, gotujemy w rosole rybnym, nie mięsnym, tak? Do tego sól i znowu mamy pieprz, imbir, anyżek słodki. Co to jest anyżek słodki? Anyżek to raczej biedrzeniec, ten polski anyżek, a nie anyż gwiazdkowy. Muszkat, czyli kwiat muszkatołowy, goździki, łyżka cynamonu, bardzo dużo, prawda? Czyli jest tutaj cała seria ostrych, egzotycznych przypraw, to byłoby więc bardzo drogie. Do tego jeszcze oliwa jest jako przyprawa. Oliwa z oliwek to niezwykle droga rzecz, bardziej właśnie przyprawa niż tłuszcz. Do tego limonia. Limonia to nie cytryna, tylko kiszona cytryna, tak? Bardzo kwaśna rzecz. Do tego jeszcze oliwki, znowu rodzynki, małmazja, czyli słodkie wino i cukier. To ma być aż lipkie, ma się lepić, to będzie prawie syrop, czyli to będzie coś bardzo, bardzo słodkiego, bo jest mnóstwo rodzynek, dwa razy podane, i do karpia, i do sosu. Dużo cukru, żeby to był właściwie syrop. Bardzo ostre i bardzo kwaśne jednocześnie. Idealny, ostry, kontrastowy, barokowy smak, który najdłużej przechował się właśnie przy potrawach rybnych, bo te były związane z postem, z rytuałem uznawane za staropolskie, o wiele dłużej stosowano w nich ten kontrastowy smak, te archaiczne dodatki i prawdziwie barokową kuchnię, czego przykłady jeszcze mamy dzisiaj czasami w pewnych daniach wigilijnych, rzadziej wielkanocnych.
Brzmi to niezwykle wszystko smakowicie i myślę, że mimo tych kosztów, jaki pan profesor podkreślał, warto może sięgnąć do tych przepisów i spróbować coś ugotować. Właśnie stosując te dawne przepisy, spróbować tamtych smaków. Ja serdecznie zapraszam do Pałacu, Muzeum Pałacu Saskiego w Kutnie. Już niebawem we wrześniu. Myślę, że chociaż część tych potraw będzie można też samemu skosztować albo też spróbować przyrządzić. Także serdecznie zapraszam. Serdecznie dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
I do zobaczenia.
Do zobaczenia.